Chcę mówić na temat wniebowstąpienia. Zatytułowałem to moje dzisiejsze zwiastowanie takim zapytaniem. Zostawił nas? Sięgnijmy do Ewangelii Łukasza, 24 rozdział i ostatnie 4 wersety. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na to wydarzenie. I myślę, że w całym spektrum tematów, jakimi kaznodzieje się zajmują, które poruszają, właściwie ten temat jest traktowany marginalnie. I mimo, że jest to święto, które powinno przysługiwać Jezusowi i nam, jest udokumentowane biblijnie, właściwie pomija się to zdarzenie albo przechodzi prawie bez echa. Łukasz przekazuje nam niezwykłą informację, niezwykłą relację. Można by powiedzieć, że jest to jakaś fantastyczna opowieść, może to wybujała fantazja Łukasza, albo są to mity tylko. Tę samą relację Łukasz umieszcza w Dziejach Apostolskich i jestem zdumiony, że Łukasz wybrał to wydarzenie właśnie jako pomost łączący Ewangelię z Dziejami Apostolskimi. Myślę, że każdego dnia, albo prawie każdego, kierujemy nasz wzrok ku niebu. Pytamy, jaka będzie pogoda. Spoglądamy zwykle do góry. Po tym, co widzimy, dokonujemy jakiejś oceny. Ku niebu wznosi się człowiek, używając samolotów, pojazdów kosmicznych. W niebie, myślę, w tym pojęciu niebo, szukają natchnienia poeci, malarze, pisarze. Myślę, że też i dla nas, ludzi wierzących, chrześcijan, to zdarzenie powinno mieć znaczenie i ma znaczenie. Bo jest ono następstwem zdarzeń, jakie poprzedziły to wydarzenie. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus Chrystus kończy swoje, wydawałoby się, wydawanie instrukcji uczniom, a tak naprawdę objawianie Jego woli, ostatniej Jego woli, bo to są ostatnie słowa Jezusa Chrystusa. Wcześniej, jeszcze gdy był przed ukrzyżowaniem, też dał im polecenia. To była pierwsza część, można by powiedzieć, testamentu. A po zmartwychwstaniu, gdy się ukazywał uczniom, powiedział im drugą część tego swego testamentu. Brzmiała, przypomnę, ale myślę, że wszyscy dobrzy zielonoświątkowcy znają ten werset na pamięć i często nim się posługują. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A później w Dziejach Apostolskich Jezus, kończąc ten ziemski pobyt, powiada: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I podniósł ręce, by błogosławić uczniów I tak w ten sposób, widzialny sposób, został uniesiony do góry na spotkanie z Bogiem Ojcem. I myślę, że ten moment musiał kiedyś nastąpić. Nie mogło się to stać w ukryciu. W niebo wstąpienie musiało nastąpić, jeśli Jezus Chrystus był uwielbionym, zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. On nawet powiada, nie dotykaj mnie, jeszcze nie byłem u mego Ojca. A więc zapowiadał to zdarzenie. Oczywiście niezrozumiałe, niespotykane. Jedynie można było się jeszcze odwołać do wydarzenia Starego Testamentu, sięgając do historii Eliasza. Kiedy to jakiś pojazd, dziś użylibyśmy technicznego języka mówiąc, jakiś pojazd kosmiczny, pojawił się i zabrał Eliasza. Ale raczej tego nie brano pod uwagę w tym momencie. W niebo wstąpienie musiało nastąpić, ponieważ sam Jezus Chrystus powiedział, że jeśli nie zdarzy się to, to nie może być Duch Święty wylany. I nie objawi się w pełni też chwała Jego zmartwychwstania. A zapowiedział to już w 17 rozdziale Ewangelii Jana. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Ta chwała Jezusa Chrystusa miała się objawić w pełni przez wniebowstąpienie. Musiał to być dzień zdecydowany, wyraźny, zdecydowane, wyraźne wydarzenie. Gdyby Jezus Chrystus ukazywał się tak od czasu do czasu i w sposób naturalny to zanikałoby, to w końcu ci, którzy spotykali zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, mogliby mieć mimo wszystko jakieś wątpliwości. Czy On nadal żyje? Gdzie On jest? Gdzie my będziemy? Bo gdzieś Jezus Chrystus rozmyłby się w tym stopniowym znikaniu, coraz rzadszym pojawianiu się. A zatem zadałem sobie pytanie, czym jest wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa dla nas dziś czytających tę historię, tę niezwykłą historię, która, jak powiadam, brzmi jak opowieść wymyślona przez kogoś. Po pierwsze, wniebowstąpienie było końcem, zakończeniem. Zakończył się czas wcielonego pobytu Jezusa Chrystusa na ziemi. To wniebowstąpienie mówi nam o rzeczywistości, do której zdążamy. Uświadamiamy to sobie, że żyjemy tu oczekując wejścia do wieczności. I że ta wieczność nie jest miejscem ani krainą, którą sobie wymyśliliśmy. Czy wymyślili ją może ewangeliści. Ale że jest to miejsce, o którym Bóg mówi, do którego wstąpił Jezus Chrystus i do którego my podążamy. Oczywiście dla nas pobyt na ziemi jest jakby pobytem, który mamy we krwi. My ziemię mamy we krwi. Tu z nią związani jesteśmy, tu żyjemy, tu wszystkie zdarzenia mają miejsce, a więc raczej o wieczności nie myślimy. Przypuszczam, że takie zdarzenia jak śmierć kogoś bliskiego, pobyt na pogrzebie, prowokuje nas do pewnych myśli, do zadawania pytań, jak to jest z tą wiecznością, gdzie zdążamy, kim my właściwie tutaj jesteśmy, po co tu w tym miejscu jesteśmy, jaka ta wieczność będzie. I właśnie wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa mówi nam tak naprawdę o naszej Ojczyźnie. To do niej zmierzamy. My nie rozstajemy się z Ojczyzną, ale wracamy do Ojczyzny. To jest bardzo ważne, by być tego świadomym. Wracamy, gdy przychodzi taki szczególny moment, do naszej Ojczyzny. A tam będzie Kościół Jezusa Chrystusa, nie denominacje. Tam będzie żywy Kościół Jezusa Chrystusa. I tam, przed Bogiem, nie będziemy zdawać sprawozdania z naszych poglądów, ale myślę, że z naszego szafarstwa tu na ziemi. Jakżeśmy funkcjonowali? Kim byliśmy? Jak to życie nasze przebiegało? Obok Boga czy z Bogiem? Myślę, że zbyt często poświęcamy czas takiej osobistej tylko duchowości. I może w tym słowie, w tym pytaniu uczniów, które zadają Chrystusowi, kiedy odbudujesz królestwo, może się kryje też pytanie o innych, nie tylko o siebie, ale może kryje się pytanie o Kościół, o tych, z którymi przyjdzie nam w wieczności przecież przebywać razem. To z nimi, z tymi, którzy też wyznają Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, dzielić tę wieczność będziemy. Czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy to my tylko sami byli i tylko nasza duchowość i tylko sposób, w jaki ja myślę, jest najlepszy i rozwiązania, które ja mam, są najlepsze. Nam kaznodzieją być może to najszybciej grozi, bo w tym rozgrzaniu, jak to powiadają kaznodzieja, zapala się czasem od własnych iskier i potem już myśli, że tylko to, co powiedział, jest najdoskonalsze. Ale dobrze jest przez chwilę pomyśleć, z kim tę wieczność będę dzielił. Kim byłem dla tego, który obok mnie był? Kim byłem dla kogoś, z kim mnie Bóg skonfrontował? Nie powinniśmy koncentrować się tylko i wyłącznie na własnej duchowości. Reinhard Bonnke powiedział, jak on to widzi, to skupienie na tej własnej duchowości. Skupienie całej uwagi tylko na osobistej duchowości, gdy ognie piekielne szaleją, jest równoznaczne z postępowaniem strażaków golących się przed wyjazdem na akcję. A ktoś inny powiedział to tak, jak poprawianie obrazów w płonącym domu. Nie ma wtedy czasu na drobiazgi. To zawsze chodzi o życie, o ratowanie życia. Co Bóg mówi dziś przez wniebowstąpienie do Kościoła? Zapewniam was, że nie mówi szeptem. Uczniowie usłyszeli bardzo wyraźnie odpowiedź, co jest ich zadaniem. Patrzeć w niebo czy na ziemię? Nie musimy wyczekiwać z pytaniem, co dalej. Uczniowie otrzymali odpowiedź, a więc Kościół otrzymał odpowiedź. Ludzie wierzący otrzymali odpowiedź. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Gdyby nie wniebowstąpienie, może ludzie wierzący, Kościół, myślałby, że no, Pan Jezus przecież będzie wykonywał to dzieło za nas. On będzie chodził, ewangelizował, a my będziemy dla Niego dobrym tłem. Może Kościół by tym się tylko zadowolił, bo jest ktoś, kto wykona to dzieło i najdoskonalej. Ale właśnie ten odchodzący Jezus Chrystus powiedział, jakie jest nasze zadanie. Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelizacja dla nas nie jest tylko tłem, ale zobowiązaniem. Mamy to czynić przez osobiste świadectwo. Ewangelizacja nie polega tylko na wygłaszaniu na wielkich kampaniach ewangelizacyjnych doskonałych kazań, ale ona realizuje się w ciągu 24 godzin, w ciągu mojego życia, w każdej chwili, w zależności od tego, kim jestem, co mówię, jak postępuję. Wniebowstąpienie było zakończeniem ziemskiej obecności Jezusa Chrystusa między ludźmi. Po drugie, wniebowstąpienie było początkiem. Było początkiem, ponieważ Jezus musiał wstąpić do Ojca, i użyję tego słowa w cudzysłowie, aby wypchnąć Ducha Świętego. Jezus powiedział, że nie może tego uczynić, aby Duch Święty zstąpił tak długo, jak On nie wróci do Ojca. A ludzie muszą nauczyć się żyć wierzę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A więc było potrzebne w niebo wstąpienie z takiego bardzo ważnego powodu, abyśmy mogli doświadczyć obecności Ducha Świętego, Jego mocy, abyśmy mogli za kilka dni radować się, wspominając to zdarzenie, oby tylko nie wspominając. W niebo wstąpienie zatem było początkiem oczekiwania na ewangelizację w mocy Ducha, z wszystkimi symptomami obecności Ducha Świętego w tej ewangelizacji. To, czym byli zachwyceni i ludzie, i ci, którzy służyli. Znaki, cuda, demaskowanie diabelskiego oddziaływania na ludzi, wyposażania w narzędzia potrzebne ludziom do ewangelizacji w mocy, a więc dary Ducha Świętego, by niszczyć to destrukcyjne działanie piekła tu na ziemi. To był początek, a później ta fala rozlała się na całą Europę z Jerozolimy i wiemy, że na cały świat. W niebo wstąpienie, po trzecie, było koronacją. Jezus zajął należne mu miejsce u boku Ojca. Nikt nie został inny tam posadzony. Nikt nie mógł się stać pośrednikiem zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus. On wszystko wykonał doskonale i On wstawia się za nami u Ojca. Do dnia, aż wszelka władza, Słowo Boże powiada, apostoł Paweł to nam mówi, zostanie przekazana Ojcu. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Niebowstąpienie pokazuje nam, kto jest naszym Zbawicielem, kto miał moc zbawić grzesznika, kto miał moc nad śmiercią, kto żyje i jest godzien też swego święta na tej ziemi. Gdy Szczepan był kamionowany, wiemy, że widział Jezusa Chrystusa. Jest nawet w Dziejach Apostolskich powiedziane, widział Jezusa stojącego, jakby powstał Chrystus z tego tronu, na którym siedział, by przyjąć męczennika. Ale to też jest dla mnie dowód, że ten Jezus Chrystus nie rozpłynął się gdzieś w kosmosie, nie zniknął, zabrany do wieczności, ale jest obecny. Jest i wśród ludzi wierzących wykonuje pracę. Jest zainteresowany każdym z nas. I gdy umierał Szczepan, był zainteresowany. Myślę, że wielu gorliwych zielonoświątkowców zada sobie pytanie, jak to przecież znaki, cuda, rzeczy niezwykłe, to przecież mógł być zachowany, uchroniony. Ale to tak nie działa. To nie jest tak, że dzieją się rzeczy na pstryknięcie palcem albo dlatego, że tak chcemy. A może właśnie czasami takie doświadczenia są potrzebne, abyśmy my inni wiedzieli, gdzie jest Jezus Chrystus, byśmy wiedzieli, że On się o nas troszczy i że tak naprawdę idziemy do Ojczyzny, że ten czas, który nam tutaj jest wyznaczony, jest czasem, który musimy bardzo serio i poważnie potraktować, jeśli chcemy zobaczyć uwielbionego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dlatego te wszystkie rzeczy, które nam się po drodze zdarzają, dobrze, gdy zdążymy uporządkować, gdy je naprawimy, gdy powiemy Bogu Ojcu, by je tu już na ziemi uporządkował. A więc w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa było ukoronowaniem też całego zbawienia. To naprawdę wtedy można było powiedzieć już to słowo ostatnie. Wykonało się. Wykonało się zbawienie, tak, wykonało się na krzyżu Golgoty, ale tak naprawdę z pełnym, jak to powiadam, ukoronowaniem. Zakończył się ten proces zbawienia człowieka przez to, że Jezus wykonał swą misję na ziemi i wrócił do Ojca i powiedział: oto poślę wam teraz Pocieszyciela. W niebo wstąpienie jest też nadzieją. Oto wzniósł się Chrystus do góry. Ten obłok, który go otoczył, wskazuje na sposób powtórnego przyjścia i to, co powiedzieli aniołowie. Oto ewangelista Mateusz powiada nam: i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką chwałą i mocą. A Jan w swej Apokalipsie powiada: oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko. To jest dla nas nadzieja. Jezus Chrystus powróci. To nie jest pożegnanie na zawsze. Nie pożegnaliśmy się z Jezusem Chrystusem na zawsze. To poselstwo aniołów było skierowane do zapatrzonych apostołów, wprowadzając pewną równowagę w to napięcie, jakie nagle powstało. Byli szczęśliwi, że mają zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, że co pewien czas z nimi się spotyka, że oto im powiedział, jakie jest ich zadanie, co mają do zrealizowania. I równocześnie patrzą, że tracą go, że oto odchodzi. I w tym momencie mogliby tak stać zapatrzeni, zamyśleni. I gdy już tak zupełnie zniknął, odwrócić się i zająć się własnymi sprawami. Ale właśnie aniołowie powiadają: chcemy odwrócić waszą uwagę od tej straty, dając nadzieję. Oto ten, który odszedł, powróci. Jesteśmy w związku z tym zachęceni do czuwania. Życie bez oczekiwania, bez czuwania może być jednym z najbardziej złudnych nastrojów, bo może się nam wydawać, że mamy jeszcze wiele czasu, że jeszcze wiele rzeczy zdążymy, że jeszcze jest czas. Najtragiczniejszym zawołaniem człowieka będzie zawołanie za późno, kiedy wszystko się skończy. A my powiemy: jeszcze myślałem, jeszcze miałem nadzieję, jeszcze chciałem to i tamto uporządkować. To najboleśniejsze słowo zabrzmi kiedyś. Oby nie zabrzmiało to w ustach tych, którzy znali Ewangelię, znali osobę Jezusa Chrystusa. Mamy tę pewność, że Jezus Chrystus powróci. Wprowadziło to też równowagę w to rychłe oczekiwanie powrotu Jezusa Chrystusa. Jak wiecie, Kościół oczekiwał powrotu Jezusa Chrystusa i w wielu miejscach oczekiwano tego powrotu natychmiast, że to już, że właściwie nic nie róbmy, oczekujmy, bo Jezus lada dzień, lada chwila powróci. Ale tak naprawdę aniołowie powiedzieli i Jezus Chrystus powiedział, co jest w tym oczekiwaniu podstawowym zadaniem chrześcijan. Nie był to czas, by patrzeć z rozrzewnieniem w niebo, ale spojrzeć na ziemię, zobaczyć dzieło, które jest do wykonania. Nie tęskne spoglądanie w niebo, zachwyt, bo gdy zstąpi Duch Święty, to sami już o tym wiemy, bośmy czytali w Dziejach Apostolskich, że ogromna praca się rozpoczęła. Ogromne zadanie, niewyobrażalne zadanie dla kilkunastu ludzi, zadanie pójść z Ewangelią, zanieść ją tym, którzy jej nie znają. Zanieść tę wieść o ukrzyżowanym Chrystusie, o zbawieniu, o zmartwychwstaniu, o wniebowstąpieniu. To niesamowite zadanie. Jak to zrealizować, nie mając do dyspozycji takich środków, jakimi dziś dysponujemy? Nie chodziło o to, by tylko się zajmować spoglądaniem w niebo. Są oczywiście chrześcijanie, którzy do dziś zajmują się tylko liczbami, obliczeniami, ustawianiem wszystkich zdarzeń i wpatrywaniem się i szukaniem znaków powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Oczywiście, że można tym się zajmować i jako chrześcijanie też tę wiedzę posiadamy, ale to nie jest ta najważniejsza wiedza, tak sądzę. Jeden z ewangelistów powiedział, to tak jakby usiąść do łódki przywiązanej przy brzegu, odpłynąć 50 metrów od brzegu i wiosłować, oczekując, że się wypłynie na szerokie wody oceanu. Jesteśmy zobowiązani, by wypłynąć z Ewangelią do tego świata. Nie jesteśmy powołani, by stać i patrzeć, i przyglądać się znakom potwierdzającym powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Oczywiście wiemy jako chrześcijanie, że to nastąpi, ale jeśli zbyt daleko się posuniemy, a tak zrobiło wielu chrześcijan, zaczęli liczyć daty, cyfry, miesiące, znaki, korelować to, porządkować, zabrnęli w ślepą uliczkę. Moje zadanie, być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem, niezależnie czy te znaki już są, czy dopiero nadejdą. Być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Chrześcijanie powinni pilnować się, by spoglądając zbyt długo w niebo, nie zapomnieli o swoich obowiązkach tu na ziemi. To tak jak to ja, troszeczkę ubarwiając, mówię, że nie chcę spotykać się z ludźmi, którzy powiadają, że są ze mną w duchu, razem, tylko nie na nabożeństwie. A co mi to za satysfakcja z duchami się spotkać i pustymi krzesłami? Ja nie widzę, nie mam takiego wzroku. Ja chcę się z żywymi spotkać, z tymi, którzy oczekują na Jezusa Chrystusa, którzy są zbawieni, którzy wyznają tę samą wiarę, jaką ja wyznaję i są tak samo szczęśliwi, jak ja jestem szczęśliwy. Chcę widzieć te uśmiechnięte twarze modlących się ludzi, śpiewających dla chwały Bożej. Chcę widzieć te osoby. A więc Bóg dokonał tej wielkiej rzeczy. Dał nadzieję Kościołowi. Ale jest to też ostrzeżenie, abyśmy nie dali się pochłonąć czasowi. Byśmy zapomnieli o wieczności. Byśmy teraz nie skupili się wyłącznie na tym zadaniu ziemskim, na pewno ważnym, jak zwiastowanie, jak świadectwo, jak życie godne chrześcijanina. Ale można w tym wszystkim zapomnieć o istnieniu Boga. Można pomyśleć, że sobie zawdzięczamy wiele rzeczy, że jest człowiek tak zdolny. I wielu ludzi prawdopodobnie tak myśli, zawdzięczają sobie wiele rzeczy i mówią, nie, Bóg jest niepotrzebny. Skoro tak człowiek sobie żyje sam i mówi, że jest mu Bóg niepotrzebny, to czemu potem nagle jest mu potrzebny pogrzeb chrześcijański, ślub chrześcijański? Po co mu jest to potrzebne, jak sobie żyje jak chce? I myślę, że kiedyś oskarżano któregoś z księży, który odmówił pogrzebu komuś, kto nie chciał chodzić do kościoła, bo żył własnym życiem. Myślę, że nie wolno tak oskarżać. Chcesz własnym życiem żyć? Żyj, ale potem nie oczekuj, że ktoś wobec ciebie ma spełnić. Właściwie to już wobec rodziny tylko miał spełnić obowiązek. Nie wolno nam zapomnieć, żyjąc tu na tej ziemi, kim jesteśmy. Zapomnieć o istnieniu Boga. Niebowstąpienie to triumfalny powrót Jezusa Chrystusa do Ojca. Powrót zwycięzcy nad grzechem, nad szatanem i nad śmiercią. Ale w niebowstąpienie jest też zleceniem. Nie jesteśmy powołani, by stać i patrzeć w niebo. Dlatego byli potrzebni wysłańcy nieba, aniołowie. I oni przypomnieli, jakie jest zadanie Kościoła, jakie jest zadanie uczniów. Macie iść do Jerozolimy. Macie zadanie. Macie oczekiwać. Nasza wiara nie musi zatrzymać się na grobie. Nawet gdyby był najpiękniejszy, gdyby na nim było najpiękniejsze epitafium. Ale mamy nadzieję, którą dał nam Jezus Chrystus. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. To jest nasza nadzieja. Żyjąc tu na ziemi, zdążamy do wieczności. Mamy nadzieję. W domu Ojca jest wiele mieszkań. przygotowane miejsce dla ludu Bożego, dla ludzi miłujących Jezusa Chrystusa, dla ludzi, którzy Go wyznają jako swego Pana i Zbawiciela. Uczniowie z tego miejsca, co jest dla mnie również zdumiewającym faktem, nie odchodzą zasmuceni, nie odchodzą zrozpaczeni, nie załamują rąk, nie mówią, właściwie wszystko się skończyło, ale nie są skoncentrowani na stracie. Czytamy, że wracają z wielką radością. Wrócili do Jerozolimy z wielką radością, chwaląc Boga w świątyni. Oni wiedzieli, że nie stracili Jezusa Chrystusa. Chociaż po ludzku mogło się wydawać to wielka strata. Mistrza nie ma obok nich. Nie doświadczają tej nieobecności Jezusa, Jego braku. Biegną do reszty, do tych, którzy może nie widzieli tego zdarzenia. Uradowani i powiadają, nasz Pan, nasz Mistrz, nasz Zbawiciel jest już u Ojca. Wszedł do Ojca. Widzieliśmy to. Jan, kiedy pisze list, i Piotr powiadają w swych listach, czego ręce nasze dotykały. Cośmy widzieli. To jest naszą nadzieją. Dlatego też mogę zapytać retorycznie. Może tak nie jest, ale jeśli. Dlaczego zajmujemy się, czy zajmujesz się patrzeniem w górę tylko? Myślę, że czasami jest to łatwiejsze. Łatwiej jest spojrzeć w górę i mieć nadzieję, myśląc o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Bo gdy spoglądamy na ziemię, na tym poziomie, jaki nasz wzrok ogarnia, widzimy wiele zła, rzeczy niewłaściwych. One w jakiś sposób nas rozpraszają w tym naszym duchowym życiu, przeszkadzają nam. Myślimy sobie, tak bardzo już wszystko zepsute, tak bardzo człowiek zapomniał o Bogu. Chyba nie damy rady. To nasze wołanie jest wołaniem, jest to głos wołającego na puszczy. Czy warto jeszcze to robić? Czy warto takim być? Czy może lepiej dołączyć do tego grona tych wszystkich, których satysfakcjonuje tylko życie tu na ziemi i to w ściśle określony też sposób? Ale wiecie, te pytania mieli też i ci, o których powiadamy, są dla nas w chrześcijaństwie wzorem. Są dla nas wzorem ludzi, którzy przebywali z Jezusem Chrystusem, którzy o Nim mówili, do Niego zapraszali, też miewali chwilę wątpliwości. Oto Jan Chrzciciel ma chwilę zwątpienia. Kiedy został uwięziony, to z tego więzienia wysyła posłańca z zapytaniem do Jezusa Chrystusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Miał wątpliwości. Wielki człowiek. Nie było większego od czasów Eliasza, sam Jezus Chrystus powiedział. I wtedy usłyszał niezwykłą odpowiedź Jezusa Chrystusa. Oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. Naszym zadaniem jest zdobyć ludzi dla Chrystusa. Nauczyć ich, jak mają z tego zadania się wywiązać. Jak to polecenie w swoim życiu zrealizować. Jan został tym słowem, myślę, pokrzepiony. Nie wiedział, że lada moment zostanie ścięty dla widzimisię Heroda. Stracił życie, po ludzku patrząc na to, powiedzielibyśmy, w głupi sposób. Z powodu zachcianki konkubiny, z powodu zachcianki Heroda. Jezus wie, że to jest trudne zadanie, przed jakim nas postawił. Dlatego zapewnił nam swą obecność przez Ducha Świętego. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni. To jest Jego testament, który nam zostawia. Gdy myślimy o wniebowstąpieniu, to myślę o tym zapewnieniu Jezusa Chrystusa, że On jest z nami. I to posila, to wzmacnia. Takiego posilenia doświadczył też apostoł Paweł. Nie chcę mówić tylko o czymś, co sam osobiście przeżywam, w jaki sposób jestem tym zachwycony wniebowstąpieniem i tymi wszystkimi rzeczami wypływającymi z tego faktu, wstąpienia Jezusa Chrystusa do Ojca. Ale apostoł Paweł mówi o sobie, w jaki sposób on był posilany, gdy był w trudnych sytuacjach, gdy znalazł się w więzieniu. On powiada tak o sobie: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Czuł się osamotniony. Mógł zadawać pytanie: Jezu, wstąpiłeś do Ojca, obiecałeś, że będziesz z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, a ja tu przeżywam dramat. Miałem ewangelizować, a nie mogę tego czynić, bo siedzę uwięziony. Mogę pisać listy, ale nie mogę z tymi ludźmi osobiście się spotkać. Nie mogę im spojrzeć w oczy i powiedzieć: Bóg ciebie kocha, Bóg mnie kocha, przestań żyć takim życiem, jakim żyjesz. Przestań udawać wierzącego, a nim bądź. To szczególny dzień, który przypomina nam obecność Jezusa Chrystusa wśród nas. Ale tenże Paweł powiada dalej, w tym samym liście, w tym samym rozdziale, w następnym wersecie już. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwiej. To jest nasza nadzieja, siostry i bracia. To jest nasze pokrzepienie. To jest nasze posilenie. Pan stał przy nim. Jeśli przy nim stał, to wiem, że gdy będziecie w trudnych sytuacjach, będzie przy was, gdy jego imienia wzywać będziemy. To przesłanie niesie też w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa, bo on mówi o zadaniu, jakie nam pozostawił. On powiada: bo gdzie dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Paweł nie czuł się osamotniony. Uczniowie nie czuli się rozgoryczeni, że ich zostawił, ale pobiegli do swoich, rozradowani, z wielką radością. Oznajmili: tak, nasz mistrz dalej żyje, jest między nami, przyślę też swego pocieszyciela. Nie wiedzieli, kiedy się to stanie, za ile dni, za ile miesięcy, kiedy to nastąpi. Wiedzieli: mamy czekać, ale jest przed nami zadanie, które mamy wykonać. Bolesław Prus powiedział takie zdanie: chodząc po ziemi, trzeba trzymać głowę w niebie, dopóki nie przeniesiemy się tam całkowicie. A ja myślę, że nie musimy trzymać głowy w niebie, bo wtedy będziemy ciągle zapatrzeni w górę tylko i zapomnimy o tym, co jest tu na ziemi. Jezus wrócił jakby do przeszłości, do nieba, ale oczekuje mnie, was, w tych zwykłych miejscach, na zwykłych drogach, oczekuje nas ze swą mocą i miłością. Nie musimy trzymać głowy w niebie. Mamy ją mieć tu na ziemi i widzieć Chrystusa działającego pośród nas. To Zbawiciel, który nigdy nas nie zostawia samych. Nawet gdy wstępuje do Ojca, powiada: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. To jeszcze jeden cytat bardzo ważny dla mnie. Johann Heinrich Pestalozzi powiedział: drogą do nieba jest wypełnienie obowiązków na ziemi. I to jest moja i twoja droga, siostro, bracie. To szczególny dzień, w niebo wstąpienie, który rozpala naszą nadzieję, nasze oczekiwanie na spotkanie z moim Panem, z moim Królem. Powiedziano nam: on wróci. Aniołowie powiedzieli: on wróci. I dlatego to ten temat mojego zwiastowania muszę zmienić teraz na końcu. Nie zostawił nas, ale jest z nami. I za to Bogu dziś chcemy być wdzięczni. Amen.